Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w programie jest z nami ojciec Janusz. Witam ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o, jakby to powiedzieć, o chorowaniu na białaczkę. A ściślej dzisiejszy temat jest życie po przeszczepie szpiku. Witam bardzo serdecznie gości dzisiejszej audycji. Pan główny nasz gość, pan Paweł Powalisz. Witam, panie Pawle. Szczęść Boże. Jego małżonka Kornelia Powalisz oraz mama Kornelii i mama Pawła, teściowa Pawła, pani Ewa Klawińska. Państwo przyjechali z Bydgoszczy. Zacznę tak, że Ewa Klawińska już kilka razy była w tej audycji, ponieważ prowadzi w Bydgoszczy różne ciekawe prace związane, czy prace razem z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, razem z innymi osobami oczywiście, nie sama. I pamiętam, ze 20 lat temu, Ewo, byłaś ze swoją rodziną tu, ze Stasiem, z Marysią, z Pauliną i z malutką Kornelią, która naprawdę była mała, ledwo nad stół główka wystawała, a teraz już Kornelia jest małżonką, żoną, jest już po studiach. Co studiowałeś, Kornelio?
Stosunki międzynarodowe.
Ojej, jak to poważnie brzmi. No, jesteś żoną Pawła.
Tak.
Właśnie. Dobrze, to tak, żeby przedstawić tę piękną rodzinę. Właśnie tak pytałam, czemu Marysi nie przywieźliście z sobą?
No, jakoś Ewa? Nie pomyśleliśmy chyba o tym, żeby...
No, następnym razem. Dzisiaj głównym bohaterem nie będzie Marysia, tak jak przeważnie, ale głównym bohaterem dzisiaj jest Paweł.
Od razu bohaterem już.
No, to w cudzysłowie oczywiście, panie Pawle, wiadomo. To tak jak się zaczyna, panie Pawle, to tak właśnie człowiek mówi, żeby troszeczkę ocieplić tę atmosferę, żeby troszeczkę tak właśnie się przestać może tak napinać emocjonalnie. No właśnie, to są takie właśnie, każdy ma swoje jakieś takie sposoby. Zaczynamy nasze spotkanie. Życie z chorobą tak trudną, jaką jest białaczka. Jak to się stało, że pan zachorował? Jeszcze może powiem tak, że nie skłanialiśmy pana Pawła, który jest bardzo młodym człowiekiem. Nie skłanialiśmy go specjalnie z Ewą, z teściową, inaczej mówiąc, żeby do radia przyjechał i powiedział o swoim chorowaniu, ale sam pan Paweł chciał.
Właśnie. Chciałem dać jakieś świadectwo tego generalnie, więc... No więc jestem, tak.
No właśnie, więc bardzo się cieszymy i proszę, zaczynamy wobec tego o początku choroby, tak?
Znaczy zacząłem chorować gdzieś tak 20 marca 2012 roku, więc teraz już to minęło gdzieś tak ponad 3 lata już prawie niemalże, już na 2,5 roku, przepraszam bardzo. No i to się zaczęło dosyć tak nieoczekiwanie, bo no byłem przed chorobą dosyć taką bezsportowaną osobą i nie wiem, dużo biegałem, nawet potrafiłem maraton przebiec. No i ta choroba była dla mnie jakby dosyć taka niespodziewana, bo aż miałem takie przeświadczenie, że no jakby to powiedzieć tak kolokwialnie, byłem nie do ruszenia, co nie? Że nawet nie chorowałem, nawet kataru nie miałem, ani grypy przez 4-5 lat wcześniej. I po prostu myślałem, że będę tak ciągle zdrowy, a tu nagle taka choroba. I to się stało dosłownie nagle, bo tak jak mówię, zachorowałem w marcu, a jeszcze w styczniu czy w grudniu oddawałem krew, więc...
Krew była badana przecież.
Była badana, no, i było wszystko dobrze, więc... A czyli no tyle dobrze, powiedzmy, że tak to się wszystko poskładało. Miałem tyle szczęścia, że ta moja choroba, czyli tam białaczka limfoblastyczna common B, że to była w miarę jakaś taka białaczka, jedna z tych łatwiejszych do leczenia. Bo mamy przecież na przykład tam białaczkę szpikową, typową, które się samo leczenie trwa ponad rok. No a ja dosyć szybko się z tym, powiedzmy, uwinąłem, że tak powiem.
Niech pan za dużo szczegółów o rodzajach białaczki nie mówi, dlatego że jak będą radiosłuchacze telefonować, to może mogą pana zacząć pytać, a tutaj nie mamy lekarza w studiu, więc...
Nie wiem, tutaj się nasłuchałem.
Dzisiejsza audycja to raczej takie świadectwo chorowania,
tak?
Ale dobrze, że pan powiedział o tym, że... Znaczy to ważne, że pan wspomniał o tym, że pan był człowiekiem przed chorowaniem bardzo aktywnym fizycznie i takim prowadzącym raczej taki higieniczny tryb życia, bo przeważnie jak człowiek zachoruje, to samemu się myśli, albo otoczenie mówi, no tak, tak, a ty się chodziłaś tak, a nie jadłaś, nie odżywiałaś się dobrze.
No generalnie nawet nie paliłem, nie piłem, więc biegałem jakoś naprawdę, no nie wiem, starałem się dbać o siebie, co nie? No i tak właśnie jakoś wyszło, pomimo już, tego, co
to
nie?
To już któreś tutaj świadectwo, panie Pawlek, ze 2 czy 3 lata temu był młody człowiek, który mówił też o tym, że biegał codziennie i tak dalej. Nagle?
No właśnie, też miałem takiego kolegę, co tam zachorował i on też generalnie właśnie miał też taki bardzo zdrowy tryb życia i on dosłownie w tym samym czasie zachorował, co ja, dosłownie tam tydzień, dwa
i
wcześniej.
Też na białeczkę?
Co, nie? I też na białeczkę, dosłownie to samo.
A czym to się objawiało u pana?
Ja to bardzo szybko, powiedzmy, wyłapałem, bo generalnie dużo biegałem i przy tej białeczce bardzo szybko człowiek traci swoją kondycję, co nie? Jakieś bóle mięśni, coś w tym stylu, jakieś takie niepokojące rzeczy, ale ja to myślałem, że to jest, powiedzmy, jakieś przesilenie zimowe. Nie, właśnie to nie było przetrenowane. Jakieś przesilenie zimowe, bo właśnie może jakaś grypa albo coś takiego i w ogóle tego nie łączyłem. No, do głowy mi nie przyszło, że to może być białaczka, co nie? To sobie trwało gdzieś tak 2-3 tygodnie, zanim te 2-3 tygodnie, te całe moje chorowanie, wszystko wcześniej nawet było z Corneą, nawet tutaj biegałem jeszcze na początku marca jakoś,
tak, dokładnie.
No na początku marca jeszcze z Corneą biegałem, było wszystko dobrze i dosłownie to w przeciągu kilku tygodni się stało.
Mm-hmm.
To tak dosyć niespodziewanie. No i to wyglądało tak, mam powiedzieć...
Tak, oczywiście. Tę drogę do diagnozy, bo to też
drogę jest... No dosłownie, bo sytuacja, że chodziłem, ale studiuję, więc byłem na uczelni i generalnie miałem takie objawy grypowe jakby. Wróciłem do domu, wypiłem sobie coś tam na gorączkę, zbiłem ją i rano się obudziłem, myślałem, że wszystko jest dobrze, nawet się nieźle całkiem czułem. No i momentalnie poczułem jakiś taki ostry ból w kręgosłupie. Jakby, powiedzmy, ktoś tam coś, nie wiem, bił jakiś nóż albo coś takiego, co nie? No i jakoś doszedłem tam do przychodni, bo miałem ją obok. Nie dzwoniłem na pogotowie, bo nie odczuwałem takiej potrzeby. No naprawdę, to było dla mnie wszystko coś nowego i właśnie z przychodni mnie odwieziono do szpitala i no i tam dosyć bardzo szybko postawiono właśnie diagnozę, że właśnie to jest białaczka. Jeszcze nie wiedziano jaka, ale już było wiadomo, że to jest białaczka na pewno, co nie? Bo właśnie problem jest właśnie z tą chorobą, że generalnie bardzo często jest to, lekarze myślą, że to jest na przykład zapalenie płuc albo jakaś inna choroba, leczą na coś innego i na przykład po 2-3 miesiącach się okazuje, że to jest właśnie białaczka, co nie? A ja właśnie o tyle miałem dobrze, że to szybko ta diagnoza została postawiona i to w krótkim czasie.
Czy ta szybkość diagnozy jakoś pomogła w dalszym leczeniu?
No zdecydowanie. Zdecydowanie wtedy, jak już tam w szpitalu się dowiedziałem, że jest białaczka i minęło dosłownie kilka dni, już było wiadomo, jaki to jest typ białaczki, jak to leczyć, już miałem postawiony w ogóle cały schemat
projekt
leczenia.
Tak, dokładnie.
Mhm. Trochę mnie to tak przerażało, bo człowiek naprawdę nie miał w ogóle żadnego styczności ze szpitalem, a tutaj teraz się okazuje, że mam spędzić ponad pół roku jakoś tak. No ja wiem, że teraz dla samej tej choroby to jest naprawdę dosyć niewiele, ale wtedy dla mnie, jak nie miałem w ogóle styczności z lekarzami tak de facto, a teraz nagle mam pół roku spędzić w szpitalu, już nawet...
A sama ta nazwa białaczka, czy pan...
Ja generalnie na samym początku to nie ukrywam, widziałem po prostu tylko słowo śmierć. Tylko jak usłyszałem słowo białaczka, to dla mnie to było znak równości śmierć. Ale jakoś tego nie wiem, nie przeżywałem tego, że nie zastanawiałem się nad tym. W ogóle jakoś to było poza mną, ta informacja. Jakby to nie przyjmowałem tego do siebie. No i dopiero dosłownie, nie wiem, cała ta pierwsza noc spędzona w tym szpitalu jakoś tak zaczęła mi to zmysławiać się i rozumieć, co się stało, co teraz jest przede mną i tak dalej. Jakoś to zaczęło do mnie docierać, ale jakoś nie... No właśnie, jakoś nie popadałem
taki
w jakiś taki...
Normalna reakcja człowieka, nawet opisywane w literaturze są różne etapy reakcji na diagnozę ciężkiej choroby. Mhm. I pierwszy etap to jest właśnie takie nieprzyjmowanie tego do wiadomości, jak gdyby. Może rzeczywiście jest to, ale to nie mnie dotyczy po prostu, prawda? Jestem przecież młody. Niedawno biegałem jeszcze, grałem w piłkę, prawda? Tak, to taka choroba, skąd?
No właśnie, tak właśnie wygląda i ja mówię, ta pierwsza noc na mnie tak była, te pierwsze dni w ogóle tak było na mnie najgorsze, bo ja po prostu myślałem, że jakiś, nie wiem, to jest jakiś sen, że ja się zaraz obudzę i wszystko wróci do normy.
Właśnie, tak.
Aczkolwiek, nie wiem, jakoś tak dosyć szybko potrafiłem się, nie wiem, skupić i pocieszyć w tym, co ja teraz tam, w jakim jestem stanie, bo zawsze sobie tak wtedy tam powtarzałem, że generalnie dużo jest takich osób, które nawet nie mają szansy się zastanowić nad swoim własnym, nie wiem, zrobić jakiś rachunek sumienia, zastanowić się nad tym, co było. A ja po prostu mi to, że ta choroba nawet jakby doprowadziła do tego nieszczęśliwego końca, to ja i mam tak szansę jakąś, powiedzmy, jeszcze to przeżyć te chwile, bo niektórzy na przykład mają jakiś wypadek samochodowy albo coś.
Tak, ma pan generalnie, rację, tak.
I generalnie po prostu się dzieje nagle i nawet nie ma jakiejś możliwości pożegnania się z najbliższymi albo coś. Mhm. No a ja przynajmniej to miałam dane, powiedzmy, co nie?
Tak.
I nawet z tej perspektywy jakoś mówię, pomyślałam sobie, że to jest właśnie no, tyle
jaka
lepiej,
szansa,
co nie?
Tak?
No.
Tu widzę, że Kornelia, żona pana, chciałaby coś dodać koniecznie. Byliście wtedy narzeczonymi.
No to na pewno to był jakiś tam dosyć trudny czas i to te pierwsze chwile były dla mnie dość, no też takie nietypowe i nowe, ale gdzieś tam wiedziałam, że musimy walczyć, że po prostu jest to jakiś etap, który minie i no i wszystko będzie dobrze.
Tutaj przed audycją też wasza mama Ewa powiedziała, że przecież należycie do ruchów okolary. Nie wiem, pan Paweł też należy?
No ja należę jeszcze nie.
Jeszcze nie, ale Ewa należy z całą rodziną, a więc z Kornelią. I wtedy, kiedy była diagnoza, to wici zostały rozesłane, tak?
To znaczy, my jesteśmy związani z ruchem okolary no od bardzo, bardzo dawna. To znaczy ja najpierw, a potem reszta. No i po prostu ja z tego powodu no jestem o tyle szczęśliwa, że wiem, że cokolwiek się dzieje, że zawsze właśnie rozsyłamy wiadomości. Mamy taką koleżankę Maję właśnie w Bydgoszczy, która w internecie zawsze tam wszystko przekazuje. I wiedzieliśmy, że to jest wielkie wsparcie właśnie takie. Wszyscy się pytali i modlili się, bo zresztą Paweł z Kornelką mieli w ten dzień właśnie wyjechać na takie spotkanie dla narzeczonych. Takie warsztaty są organizowane. Zresztą one są modne w różnych ruchach.
Tak, tak.
No i to już właśnie wtedy nie było tego wyjazdu. Niemniej jednak teraz nawet jeszcze jak się spotykamy, czy w ogóle to każdy się pyta właśnie o Pawła i o Kornelię, jak jest. Chociaż to już jest, no już tak od tej choroby minęło tam jakiś czas. Ale no po prostu wydaje mi się, że to wsparcie takie jest ważne, że człowiek nie jest sam.
No, na
myślę,
pewno.
Że oni to odczuli.
No pewnie.
No, jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz takiego właśnie wsparcia typowo duchowego, no to oczywiście było wielkie wsparcie też od osób, które no, nawet same chodziły oddawać krew no, dla Pawła, bo też była potrzebna. No i tym podobne rzeczy, tak? Pytało się wiele osób, właśnie interesowało.
No i wtedy właśnie takie... zapytam was tutaj pytanie do młodych, do pana Pawła i Korneli. Bo co roku, 2-3 razy do roku są takie akcje oddawania szpiku, to znaczy oddawania krwi, żeby być potencjalnym dawcą. Czy jakoś tak w tym waszym środowisku też się mówiło o tym, bo tu czasami takie audycje robimy właśnie na temat dawców i tak dalej. Czy jakoś to zachorowanie Pawła jakoś tak pobudziło to wasze, bo przecież jesteście w grupie młodych ludzi, pobudziło takie myślenie, rozmowy o dawstwie. szpiku, tak?
No właśnie, tak tutaj ja chyba bardziej miałam kontekst właśnie z tymi naszymi
znajomymi. No tak, bo Paweł był w szpitalu. No,
a no właśnie, tak jak mówię, że dużo osób właśnie mówiło, że albo już jest z tymi potencjalnymi dawcami, albo właśnie, że chce się zapisać.
Ze względu na to, że Paweł
no właśnie,
zachorował,
że usłyszeli,
ta refleksja nowa, tak?
Dokładnie, że taka osoba gdzieś tam w ich środowisku zachorowała i gdzieś tam no to ich skłoniło do takiego no większego...
Większej refleksji na ten temat, nie?
Dokładnie.
Że można, bo tak ludzie często się tutaj w tych audycjach mówiliśmy, że nie ma się czego bać, że to nie jest bolesne takie pobieranie i tak
no,
dalej.
No, dokładnie. To jest po prostu jak przetoczenie krwi, tylko trochę dłuższe, co nie?
Panie Pawle, ale jeszcze spytam, czy na pewno rozmawiał pan z lekarzami, zanim dojdziemy do przeszczepu. Skąd ta białaczka u pana, takiego młodego człowieka? Czy coś sugerowano?
A czy sugerowano mi...
Bo mnóstwo młodych ludzi.
No bo jestem granie rocznikiem 89, co nie? I tam lekarze mówili właśnie, że dosyć teraz jakby mieli taki jakby zmożoną jakąś falę właśnie tych osób, takich młodych w moim wieku, którzy na to zachorowali. To wszystko niby jest właśnie pokłosiem tej całej kwestii, która była w Czarnobylu, co nie? I właśnie, że to może być właśnie spowodowane tym głównie, bo tylko to jest jedna kwestia jako takim punkt zaczepienia i bo nic
no tak
innego.
No właściwie to nie ma takiego jednoznacznego tutaj. No
nie ma jednoznacznej jakiejś powiedzmy przyczyny tej choroby.
Tak, oczywiście i się szuka też tak środowiskowo i w atmosferze i tak dalej. Dobrze, to przejdź mi, bo szansą dla pana było, bo miał pan pewnie chemię i tak dalej, jak to jest?
Tak, no miałem trzy chemie miałem, więc to tak jest to jest po prostu wieloetapowy proces. To nie jest tak, że jest jedna chemia i od razu wszystko już potem jedzie się na przeszczep. Tylko generalnie właśnie to najpierw trwa półtora miesiąca, tam dwa tygodnie i tak dalej. To trwa aż prawie pół roku. No i jeśli chodzi o tą
postawę... I cały czas pan był odizolowany jak gdyby w szpitalu. To odizolowany to tak brzydko brzmi, ale no, nie miał pan takiego bezpośredniego...
W izolatce.
No byłem w izolatce. Miałem tam powiedzmy to taka izolatka, że cztery osoby są w niej. To właśnie też
no ale Kornelia mogła wchodzić?
No nie, to a, tak, no nie, tak nie działa. Co,
no. Dlatego powiedziałam o tej izolacji.
No generalnie mieliśmy tylko, no z moją narzeczoną mieliśmy kontakt tylko przez szyby tam okienną, więc to tak generalnie tylko tyle. Rozmawialiśmy sobie przez telefon, a tak się widzieliśmy przez szybę, no więc to tak właśnie wyglądał nasz kontakt generalnie.
Tak, i potem przejdźmy już do przeszczepu, jak to się... Bo się szuka dawców, prawda?
Tak, no ja tyle miałem szczęścia, że właśnie moim dawcą to był mój jedyny brat.
Czy przeszczep, jeszcze zapytam, czy przeszczep był właśnie taką podstawową szansą dla pana?
No jeszcze chyba, znaczy miałem takie powiedzmy, tego co tam lekarze mówili, miałem takie jeszcze jedno wyjście, że mogliby poprzestać na tych wszystkich chemiach jakby de facto, ale to gwarancja tego, że będę zdrowy całkowicie po tej chorobie jest o wiele mniejsza. Ten przeszczep właśnie był właśnie, głównie był potrzebny właśnie radioterapia, czyli całkowicie zniszczenie mojego szpiku kostnego, żeby właśnie wstawić ten nowy, tak powiem. No więc zdecydowano się bardziej na to, niżeli powiedzmy no jakąś krótszą, krótszy etap, sposób leczenia, ale za to bardziej ryzykowny. No. Więc tak to wygląda, bo nawet, nie wiem, tam miałem też takiego znajomego, który też miał białaczkę i on dosłownie się leczył miesiąc, bo to tak, niektóre są takie typy, że to naprawdę, no, jest o wiele łatwiej to wyleczyć, co nie?
No to ważne, że co pan powiedział, że ta białaczka ma wiele postaci.
Tak, wiele postaci, tego jest naprawdę tyle rodzajów, że jak słowo białaczka nie musi oznaczać tylko zawsze tego samego, może być coś najgorszego, albo coś dosłownie naprawdę, no, o wiele łatwiejszego do wyleczenia, co nie? No ja tak gdzieś byłem po środku, że tak powiem. No.
Przejdźmy do przeszczepu.
No przeszczep miałem w Katowicach, bo są jeszcze tam trzy ośrodki w Warszawie i w Gdańsku jeszcze. Znaczy no o tyle mi się też no, kolejny raz udało w tej chorobie, że pojechałem tego, co ja wiem, najlepszego powiedzmy ośrodka, który właśnie tym się zajmuje. No i tam ten cały proces tego przeszczepu trwał około miesiąca, nawet trochę więcej. Bo to nie jest tak, że człowiek dostaje te komórki tam tego swojego brata przy tego.
Aha, no właśnie, bo tu trzeba powiedzieć, że Dawcą był brat.
Tak, tak, dokładnie, mój brat, więc w ogóle... Jeden jedyny brat, więc ja tu już powiem otwarcie, że to nie było jakieś szczęście, tylko po prostu cud.
Cud, tak, oczywiście.
Bo naprawdę miałem szczęście nieszczęściu, bo i szansa na to, że żeby mój brat był właśnie dawcą, to jest tam jeden do kilkuset tysięcy, co nie?
Mhm.
I generalnie, jest dosyć małe prawdopodobieństwo, żeby właśnie ten drugi brat, mój jedyny, żeby on był właśnie tym, była możliwość w ogóle przeszczepu właśnie ten. Więc jakby...
Ale czy brat był w banku dawców, czy
nie,
się
nie,
okazało?
Nie, właśnie nie, właśnie o to chodzi, że nie, został tam dopisany, że tak powiem, właśnie po tej całej sytuacji, jak oddał mi właśnie swój szpik. No.
No i co? Po przeszczepie zaczął pan wracać do...
Wracać do zdrowia, no bo generalnie to też nie było takie łatwe, tym wracanie do zdrowia, bo no człowiek jest po prostu strasznie osłabiony tym całą tą chorobą. Już nawet nie tymi lekami, które tam dostaje, tylko już samym tym pół roku leżenia, to naprawdę dosyć człowieka osłabia. A dosyć trudno, czyli wtedy było najtrudniej mi się, tak wydaje, tak, że najtrudniej było mi się w ogóle z tym pogodzić. Bo jak człowiek jest w szpitalu, to ma jakiś taki punkt odniesienia tych wszystkich osób chorych, które tam są.
Tak.
I jest o wiele łatwiej, no bo wtedy się człowiek lepiej czuje, a to na przykład też jest o wiele gorzej się czuje. I wtedy momentalnie jakoś tak się człowiek podbudowuje, a jak wraca do powiedzmy tego realnego świata i wtedy ma jakieś, powiedzmy, porównanie się do normalnych, zdrowych ludzi, to wtedy, no nie wiem, to jest za duży przeskok.
No widzi, że jest słaby.
Jest bardzo słaby. No i naprawdę mi to było jeszcze w ogóle o wiele trudniej do tego podejść, bo granie przed przeszczepem byłem dosyć wysportowany, zdrowy i tak dalej. A teraz miałem problemy wejść po schodach na czwarte piętro.
Mm-hmm.
I to, nie wiem, znaczy za szybko to się w ogóle wszystko działo i ja po prostu nie potrafiłem jakoś się z tym może też pogodzić. Teraz już jest lepiej, bo generalnie już ten czas dosyć dłuższy jakiś minął. I powiedzmy, mam co najwyżej tam jakieś małe elementy osteoporozy. Ale tak poza tym czuję się naprawdę dobrze. Jestem chyba już zdrowy. Więc, no.
A jak to jest? Czy po przeszczepie można później wrócić do jakiegoś swojego trybu życia, typu
no,
właśnie
bieganie? Oczywiście, tylko
i tak dalej.
Nie za szybko. Właśnie ja trochę chciałem za szybko i miałem tam kilka złamań. Tak.
Złamań, więc,
tak, bo oczywiście ja wpadłem na genialny pomysł, żeby pójść na WF, na swoich studiach. No i oczywiście cała rodzina mi mówiła, że tak nie powinienem robić, ale ja oczywiście miałem jeszcze te wspomnienia, które miałem, powiedzmy, przed chorobą.
No jak to, nie dam rady? Wiadomo,
no właśnie, dosłownie coś w tym stylu.
No, więc
i po prostu trochę za szybko się rzuciłem na to, więc to też trochę zostałem, mogłem jakby bardziej lżej się, szybciej trochę wracać do tego zdrowia, ale ja właśnie chciałem swoimi metodami.
To jest zrozumiałe młodego człowieka i tak, rzeczywiście pewnie byłoby bardziej niezrozumiałe, gdyby pan rzeczywiście jakoś tak odczekiwał długo i nie wiadomo na co zresztą, który ten moment wybrać właściwie, który on jest najlepszy, nie wiadomo, nie?
No, dokładnie.
Może to trzeba powolutku. No,
trzeba jakoś tak po prostu spokojnie do tego podejść, ale to jest naprawdę trudne, jak człowiek pół roku gdzieś jest w szpitalu zamknięty, odizolowany, a teraz nagle jakby go wypuścili po prostu.
Mm-hmm.
No to, nie wiem, to człowiek chce za dużo, naraz za szybko i potem są takie sytuacje, że
głodny życia.
Dokładnie. I tam miałem takie sytuacje byli, że ludzie dosłownie do tego szpitala potem wracali znowu, bo coś tam mi się stało.
Mm-hmm.
No, bo na przykład jakieś leki za szybko odstawiali, bo generalnie ja też musiałem brać leki przeciwko odrzuceniu przeszczepom,
tak.
Jeszcze sterydy, więc trochę napuchłem, że tak powiem, od tej całej wody, bo ją dosyć trzymałem w sobie i też byłem gruby. I to też trochę mi nie pasowało zbytnio, bo wcześniej byłem wysportowany i szczupły, a teraz trochę taki dosłownie pół roku i trochę taki za bardzo objętościowo trochę za duży i też mi to po prostu jakoś też mi to ta nie leżało. Ja wiem, że to są dosłownie przy takiej chorobie, to są dosłownie
drobne
jakieś banały,
sprawy,
ale,
tak.
Ale jak człowiek wraca po chorobie, to jakby nie wiem, wycina ten cały ten czas, który przebył w szpitalu.
Mm-hmm. I to, chciałby wrócić do swojego dawnego życia, zwyczajnie.
Tak, dokładnie, jakby
zwyczajnie,
tego nie, po prostu jakby tego nie było. Jakby ten. No więc, nie wiem, nawet z tych poszczególnych etapach mojego leczenia, tam po pierwszych, a mi po drugiej, to na przykład te całe półtora miesiąca, które spędziłem w izolatce, jakby zapominałem, wychodziłem i jakby to były dosłownie 2-3 dni, nie całe półtora miesiąca, ale jakby tego w ogóle nie było. To jakby wszystko się skracało dosłownie. I teraz też to właśnie tak jakoś postrzegam, jakby tego, no może nie, że nie było, ale po prostu to jakoś, nie wiem, zaczynam coraz bardziej moja podświadomość to kasować, jakby to całą chorobę i co to tam przeżyłem, jakby tak de facto.
No tak, no bo pan tu jako młody człowiek mówi to tak w sposób dynamiczny i zwyczajny, ale przecież za tymi słowami kryją się różne też pana emocje, różne przemyślenia, różne no takie. Nie będziemy oczywiście tego zgłębiać, bo to są pana przecież osobiste jakieś przeżycia, ale pewnie jakieś wątpliwości, lęki i tak dalej. To wszystko przecież jest w człowieku, który na przykład leży w izolatce. No, wie, że to jest choroba ciężka.
A ci, mówię, najgorsze to było w ogóle ten pierwszy taki tydzień, nawet rozpoczęcia się tego całego leczenia i tak dalej. No nie wiem, ja się przez ten cały początek się nastawiałem na najgorsze, powiedzmy, coś takiego. I nie starałem się jakbyś tego wszystkiego analizować, nie wiem, żyć życiem innych, tego, co jest na zewnątrz, tak jakby. Nie wiem, bo na przykład ktoś mi tam opowiadał, że coś się tam dzieje i tak dalej, ale ja to jakoś, nie wiem, nie starałem się nad tym myśleć i żebym nie miał takiego poczucia, że coś, czegoś mi teraz brakuje.
Tak, że to utrata sobie. Jakaś.
Bo mówię, potem jest trochę już gorzej, jak człowiek już tą chwyci tą nadzieję, że już tam będzie lepiej, za każdym razem lepiej, to dosłownie każdy jakiś tam element, gdzie nie wiem, mam jakąś podwyższoną, miałem temperaturę, bo coś się tam źle działo, to od razu człowiek, nie wiem, popadał w taką panikę, bo już myślał, że wszystko teraz będzie idealnie, dobrze, szło gładko, a tu teraz
jakieś
coś
zachwiania, tak.
Takie zachwiania, co nie? Oczywiście teraz łatwo się teraz o tym mówi, bo już to wszystko minęło, jakiś czas ten, ale no trzeba jakoś to powiedzmy jakoś trochę tak nie zamknąć się w sobie, nie wpaść w jakiś marazm, ale jakoś tak to potrafić nad tym wszystkimi emocjami zapanować, co nie?
Chciałam, żebyśmy chwileczkę porozmawiali o wsparciu. Mhm. O wsparciu, no wiadomo. Rodzice na pewno, tak? Pana rodzina,
tak, też moi rodzice,
macierzysta. Nie. No Kornelia, narzeczona i tak dalej. Ale świetnie pan opowiadał przed audycją, kiedy tak sobie rozmawialiśmy, o myśleniu o jedzeniu, proszę.
Tak, dokładnie, bo człowiekowi by się wydawało, że jakieś powiedzmy większe, jakieś głębsze jakieś myśli miałem tam przez te całe dni i tak dalej.
Ale wadzenie się z
tak,
Bogiem,
a ja po
tak
prostu
dalej.
Myślałem o jedzeniu. To był główny temat tego, co mnie zajmowało. No bo generalnie ta dieta tam, kiedy jest w szpitalu, jest dosyć taka uboga, powiedzmy. Każe tam...
Może ona celowo jest uboga, co?
No nie wiem, każdy, kto chyba się otarł o szpital, to wie, że to tak jest za bardzo... nie za bardzo tam na bogato. No ale generalnie mówię, ciągle tylko myślałem o jedzeniu, I to było bardziej w sferze myślenia, bo nie mogłem jeść, bo jakby powiedzmy mój organizm tego nie przyjmował. Tak mówiąc o ogólnikowo, co nie? Więc dosłownie miałem takie sytuacje, że miałem jakieś myślenie, że chciałem coś tam zjeść, zjadłem tego kawałek i powiedzmy już to już tak nie działało, co nie? No ale naprawdę, to mówię, przez cały czas, no bo człowiek
ale
dosyć...
Ale to była taka podstawowa potrzeba pana, tak?
Tak, to była podstawowa potrzeba. Mówię, przy pierwszym etapie chemii to naprawdę przez półtora miesiąca myślałem o jedzeniu, naprawdę. I bo dosyć człowiek także... chudnie, bo to jest tak, ja nie wiem, ja rzuciłem ponad 20 kilo podczas tej choroby.
No jak 20? Przecież 20... pan jest raczej szczupłą osobą.
No ja wiem, ja ważyłem dosłownie tam... 83 kilo ważyłem, a ważyłem potem 65, coś koło tego, więc to jest dosyć duża była tam różnica. I naprawdę, to tak z jednej strony właśnie te leki powodują, że zmienia się całkowicie smak, w ogóle powolnienie i tak dalej. Czucie tego jedzenia też generalnie te leki powodują całe tutaj wyschnięcie śluzówki w gardle, dlatego też no, niedobrze spalić, bo to wszystko jest podrażnione, a potem człowiek jak dostaje...
No pan, wiemy, taką... że pan nie był palaczem.
No właśnie, ja tyle szczęście, że nie byłem palaczem, bo palacze mają jeszcze gorzej właśnie z tym, tak ku przestrodze. No więc to też nie mogłem za bardzo też i połykać, przełykać jakichś różnych pokarmów, no więc...
A czy rodzina odpowiadała na te pana potrzeby, przynosiła.
Bo naprawdę człowiek tam szybciej na, z głodu by umarł, niż właśnie tą białaczkę, naprawdę mówiąc szczerze. To bez wsparcia w ogóle rodziny to byłoby problem.
Jeśli więc to podstawowe wsparcie, że tak, odpowiadali
jedzenie,
bliscy
tak, jedzenie,
ludzie na potrzeby jedzenia. A tak, co jeszcze było panu potrzebne? Czy obecność? No, Kornelia przez
obecność,
szybę.
Tak, obecność. No.
Chociaż przez szybę, ale przychodzenie bliskich ludzi, tak? Obecność.
Tak, dokładnie. Ja już nie jest takie dni, że ja naprawdę czasu nie miałem na inne jakieś rzeczy, bo
ciągle
na przykład rozmawiałem z Kornelią tam 2 godziny na telefonie, potem na przykład z moją mamą, z jakąś inną osobą, potem na przykład Kornelia przyjeżdżała do mnie, więc jak ja na przykład na,
nie miał pan czasu, na
czasu nie miałem, a siedziałem w izolatce, to po prostu nie wiem,
ale
no tyle się nie nudziłem przynajmniej.
To jest potrzebne, tak?
Tak, to jest bardzo potrzebne, bo generalnie człowiek wtedy ma się tam do kogo, powiedzmy sobie, pogadać o jakichś tam innych rzeczach, co nie?
I te emocje, które byłyby jakoś jakieś niszczące, można było wyrzucić, jak gdyby przekazać komuś, tak?
No, też. Dokładnie, no bo czyli zawsze ma się z jakimś tam podzielić, no wiadomo, że tam w szpitalu no nie można, znaczy nie opowiada się o jakichś nie wiadomo jakich rzeczach, bo generalnie można mówić tylko o tym, że nie wiem, tam podano mi krew jakąś tam, albo że coś tam, że coś się stało.
Te konkrety,
albo coś
tak, ale potem...
Takie po prostu małe rzeczy, ale no nie wiem, zawsze można przynajmniej kogoś się wygadać, co nie?
No właśnie, no, o to chodzi.
To jest dosyć duża pomoc.
Pani Kornelio, coś na temat tego wspierania?
No nie wiem, tak właśnie chciałam powiedzieć, że trochę się tak staraliśmy zająć Pawła czymś innym, czy właśnie, czy tak na zmianę do niego przychodzić z jego mamą. I najczęściej, bo tak miałyśmy chyba akurat najwięcej czasu i możliwości. No i tak jakoś tak to właśnie...
A jak koledzy, czy oni jakoś tak... No, Paweł istniał w tym środowisku jakoś tak mentalnie, czy...
No właśnie czy bardzo wiele osób, bo też razem pracowaliśmy przez pewien czas właśnie w Filharmonii, też bardzo wiele osób się pytało i chciało odwiedzić nawet Pawła, tylko że tak też nie było właśnie możliwości takiej, tak, no fizycznie, no bo był właśnie w tej izolatce, to no to właśnie przekazywałyśmy dużo na tych pozdrowień i właśnie tych słów wsparcia.
Ewo, na ten temat coś?
No ja tylko wiem, że...
Rozumiem, że przyszła teściowa, to modlitwa.
Modlitwa nie, ale też właśnie też w naszej parafii, bo ponieważ Paweł z Kornelią byli w duszpasterstwie i też pomagali tam wiele w parafii, to na przykład też było mszy, było bardzo dużo księża, którzy byli w naszej parafii. Teraz już 2 nie ma, jest jeszcze tylko 1. To nawet dodatkowe msze święte właśnie na nowenny. Dużo osób przychodziło właśnie takich zaprzyjaźnionych, oprócz rodziny. Rodziny Pawła i nas oczywiście. Bo jakoś tak, żeby uwierzyć w to i żeby było... No to jest właśnie to jest takie trudne, bo jak ja się modliłam, to tak sobie cały czas myślałam, nie, że Pan Bóg wszystko może. No ale czy to jest właśnie wolą Bożą, nie? No i właśnie prosić o to, żeby
spełniła się wola, tak?
Tak. To jest takie naprawdę, ja też to przeżywałam bardzo, bo widziałam, że Kornelka jest szczęśliwa, że chciała być z Pawłem i teraz na raz, no nie wiadomo jak to będzie. No ale szczęśliwie
tak jak gdyby taki znak, że właśnie, że może to nie tak ma być, nie? A jednak okazało się, że wszystko się dobrze skończyło. Ale mam takie pytanie, które tu w tych audycjach, panie Pawle i Kornelio, Ewo, ostatnio takie były nawet dyskusje wśród radiosłuchaczy, bo ktoś w jakiejś audycji powiedział, że to ta ciężka sytuacja, która dotknęła tę osobę, jakoś pozwoliła jej spojrzeć jeszcze inaczej na świat, zobaczyć bardziej w sposób taki pełniejszy świat. Mało tego, że się zmieniła jakoś na... że zmieniła się, że jest głębszą osobą i tak dalej. Jak pan by do tego... Bo osoba w studiu to wypowiedziała, natychmiast ktoś ze słuchaczy powiedział, jak to, co za głupstwa. Cierpienie jest cierpieniem, nie uszlachetnia i tak dalej, tak jak się mówi, prawda, że często cierpienie uszlachetnia. Co pan by na ten temat powiedział? Czy to doświadczenie ciężkiej choroby jakoś pana No jak pan tak porównuje swoje myślenie o życiu wcześniej, a teraz, czy coś panu zmieniło? Nie chodzi o to, żeby pan tutaj wygłosił deklarację, że prawda, tak jak ja właśnie myślę tutaj może, chociaż nie wiem, no jak jest, jak to było, jest z panem?
Znaczy generalnie, no może tak powiem. Ja jak dowiedziałem się o tym, że będzie możliwość właśnie leczenia tego i że mój brat jest dawcą, to zrozumiałem to, że ta choroba jest generalnie jakimś etapem. To nie jest jakiś koniec, tylko jakiś etap mojego życia. To właśnie jest po to, żebym, nie wiem, trochę zrozumiał to i żebym miał inny punkt odniesienia w swoim życiu. Żebym tak nie patrzył na to tak, no nie, no nie byłem jakimś typowym materialistą przed chorobą, że teraz jakieś wielkie nawrócenie, ale po prostu jakby to zrozumiałem to, że to właśnie coś ma mi wnieść do mojego życia, że to jest jakiś tylko po prostu etap, którym ma właśnie sprawić to, że jakoś inaczej spojrzę na życie. To nie będę ukrywał, że to nie jest tak, że człowiek po prostu od razu po chorobie się zmienia. Ma oczywiście to swoje wielkie plany i tak dalej, żeby teraz coś wprowadzać, ale no to jest, czyli odczuwam jakaś jakąś zmianę, ale to nie jest jakoś tak? jest refleksja, ale to nie jest coś takiego, że to jest jak z dnia na dzień, że człowiek się po prostu zmienia i powiedzmy zmienia swój sposób myślenia. Ja już przed chorobą jakoś powiedzmy no nie wiem, podążałem bardziej do tego, bliżej do właśnie wiary i nawet byłem na pielgrzymce i chciałem nawet z Kornelią iść, więc jakoś do tego Boga dążyłem i właśnie ta choroba zrozumiałem, że to jest jakiś pewien etap do właśnie dążenia tego. Ja oczywiście teraz mówię, nie chcę jakoś, nie mam jakiegoś poczucia megalomanii, czy
tak,
jakiś,
rozumiem. Rozumiem, bardzo pan mówi tutaj bardzo uczciwie, pewnie tak to jest, że to nie chodzi o
bo
to, że po chorobie
nie powiem
pan
szczerze,
teraz
bo
jest...
Łatwiej jest powiedzmy podczas jakiegoś szpitalu mieć jakieś takie górnolotne myśli, wie, jakoś takie poczucie, bo tam naprawdę nie ma za dużo możliwości, żeby grzeszyć, zresztą powiem tak ogólnikowo, no bo taka jest prawda, no bo człowiek naprawdę tak się leży tam przez ten cały dzień, a potem resztę tego normalnego życia ma jakiś powiedzmy, nie wiem, swój wizję swojego świata, że teraz będzie coś zmieniał, coś ten, a to nagle wraca do normalnego życia i tu jest trudniej.
Gdzie są pewne uwarunkowania,
tak,
wiadomo.
Tak, dokładnie,
no,
że nie jest tylko
życie,
tego
tak.
Jakichś najprostszych takich egzystencjalnych rzeczy, jak w szpitalu, tylko już zaczynają się po prostu inne problemy pojawiać, co nie? I wtedy tak już łatwo nie jest. No ale ciągle mam to w swojej świadomości, staram się jakoś powiedzmy o tym pamiętać, o tych robię,
ale
że...
Ale przeżył pan sytuację tak zwaną graniczną, prawda?
Tak.
Bardzo trudną.
Tak, tak, tak. No właśnie mówię, że to mówię na samym początku to było najgorzej. Jak już się potem chwyciłem tej nadziei, to już było o wiele lepiej. Nawet już to cierpienie to... No bo czuwałem jakiś tam ból, no nie będę ukrywał, że to nie jest aż... Nie jest może nie wiadomo co, ale nie jest to zbyt przyjemne, powiedzmy, przeżywanie tego, tak. Tej choroby.
Tak, dzięki bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy przede wszystkim z panem Pawłem Powaliszem, który jest osobą, która chorowała na białaczkę. Jest jeszcze w studiu żona, Kornelia, żona pana Pawła. Jest teściowa tak zwana, Ewa Klawińska. Państwo przyjechali z Bydgoszczy do nas. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Jest już godzina 13:38. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Zobaczymy, panie Pawle, czy ktoś zechce się do pana odezwać. Nasze telefony 655-2355, 655-2356. 56 numer kierunkowy, oczywiście Polska Północna, Południowa, ale to już państwo wiedzą. 536-600-100, 536-600-200 to numery telefonów w naszej rodzinie, dwa numery telefony dla zagranicy, dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 kierunkowy i 655-23-33, 655-23-66, jeszcze dla USA i Kanady 11-48-56. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o chorowaniu na białaczkę, właściwie o życiu po przeszczepie, bo to życie na razie jeszcze musi pan się chyba troszkę
ograniczać.
Ograniczać, tak.
No mówię, właśnie ta osteoporoza to spowodowała, że trochę no do biegania pewno wrócić na razie nie mogę, więc chodzę, ale no nie jest jakoś to tak.
Ale wrócił pan na studia?
Tak, tak, na studia wróciłem właśnie. Mm-hmm. No też jak mówiłem, intensywnie, bo na ten WF się od razu pofatygowałem. Aha. No ale na razie jest wszystko dobrze.
No i dzięki Bogu.
Coraz lepiej.
Drodzy Państwo, czekamy na Państwa jakieś odezwanie się do nas tu w studiu. Już mamy telefony, a więc odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Maria z Lublina.
Witamy Pani Mario.
Chciałam tylko zadać pytanie, czy ten przeszczep szpiku właśnie czym to jest uwarunkowane? Czy wiekiem, czy stanem zdrowia? I czy to jest jakiś uszczerbek dla zdrowia tego dawcy? Żeby można było coś więcej powiedzieć na ten temat.
Tak, bo zrozumiał pan to pytanie, bo ja tak, na początku nie zrozumiałam, a teraz już wiem.
Dla
tak?
dawcy, no, generalnie to jest żaden uszczerbek, bo naprawdę...
Dla dawcy, pani Mario.
Tak, dla dawcy, tak?
Tak, dla dawcy.
Nie, to praktycznie mówię, to jest po prostu tylko zwykłe jakby przetoczenie krwi. To jest człowiek jest, powiedzmy, się na takim fotelu, ma, powiedzmy, jedną rurkę wbitą do jednej, jakby, powiedzmy, jak przy oddawaniu krwi. Ma jedną rurkę w lewej ręce, drugą ma w prawej i, powiedzmy, jakby te komórki macierzyste są filtrowane z jego krwi, tak de facto. I to jest, powiedzmy, tylko jakiś czas, bo to są chyba 3-4 godziny się leży. To jest jeden dyskomfort, ale tak poza tym dawcy się praktycznie nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. I z tego co wiem, dawca może być nawet osoba do 60 roku życia. To jest dosyć długi przedział.
Tak. Także my tutaj o przeszczepach, pani Mario, mówiliśmy już o dawcach, mówiliśmy już kilka razy w tych audycjach. Także nie ma się czego bać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Lublina.
Witamy Panią.
Anna. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ja jestem również po przeszczepie szpiku kostnego. Właśnie tutaj w Lublinie miałam przeszczep robiony. Był to także przeszczep od
rodziny.
Spokrewnionego, tak, od siostry. Mam troje rodzeństwa, ale akurat tylko jedna siostra mogła być tutaj dawcą, także też taka łaska.
Wielkie szczęście, tak.
Tak. No ja akurat zachorowałam na ostrą białaczkę szpikową. Teraz 2 grudnia obchodziłam 6 urodziny przeszczepowe. Co roku właśnie świętuję.
Też jest pani młodą osobą, tak z głosu wnoszę.
No troszeczkę starszą niż pan Paweł,
no, ale,
ale no 8-2 rocznik.
Aha, no, młodziutka, tak.
W każdym razie, no ja muszę powiedzieć, że no, u mnie akurat choroba przebiegała z wieloma różnymi komplikacjami, natomiast ja myślę, że wszystko w życiu ma jakiś sens i wszystko jest zaplanowane przez Pana Boga. My oczywiście tego niejednokrotnie nie rozumiemy, bo widzimy tylko jakiś element układanki. I jak patrzymy tylko na ten element, to może nam się wydawać, że to wszystko jest jakieś nielogiczne.
Tak, i koniec świata.
No. Tak, a całość widzi tak naprawdę tylko Pan Bóg. Na przykład, kiedy ja już leżałam po tej bardzo silnej chemioterapii w izolatce i tak wtedy stwierdziłam, że aha, tak na dobrą sprawę za tydzień, dwa może mnie tutaj już nie być. To stwierdziłam i tak, że no przecież Pan Bóg nie kocha i On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre. Więc nawet jeżeli On zdecyduje, że zechce mnie już zabrać na tą drugą stronę, to ja i tak na tym nic nie tracę. Jestem o tym święcie przekonana. A z kolei, no wiadomo, to co najbardziej mnie bolało, to myśl o tym, że tutaj pozostaną te osoby, które będą jednak cierpiały po moim odejściu. Ale z drugiej strony też pomyślałam sobie, że Pan Bóg dla nich też znajdzie jakieś pocieszenie zapewne. W momencie, kiedy ja w ogóle miałam diagnozowaną chorobę, no u mnie ta diagnoza, dosyć trudno było ją zdiagnozować, zupełnie w innych kierunkach jak gdyby poszukiwano, co jest przyczyną mojego złego samopoczucia. U mnie były straszne bóle kostne i od razu temperatura, dreszcze. Także takie już objawy bardzo jednoznacznie mówiące, że coś się dzieje niedobrego. Ja wiedziałam też sama, jakoś miałam takie przeczucie, że jest to już jakaś poważna choroba. Natomiast kiedy padła też diagnoza, nie wiem, ktoś tak słuchając zupełnie z boku mógłby pomyśleć, że jestem jakaś nienormalna. Natomiast kiedy ja usłyszałam, to tak w pierwszej chwili sobie pomyślałam, tak naprawdę to zasmuciło mnie właśnie tylko to, że będą moi bliscy cierpieli. Bo ja sama poczułam taką radość w duszy, w sensie, że ja będę mogła coś dać Panu Bogu. Bo wiedziałam, że swoje cierpienie oddam rzeczywiście Jemu, co by się tam nie działo. Działo się dużo, ale to był najszczęśliwszy w ogóle czas w moim życiu. I też to, co tak zauważyłam, że wtedy człowiek ma naprawdę bardzo mało. A im człowiek ma mniej, tym mniej potrzebuje do szczęścia. Wszystko go cieszy. Pamiętam właśnie, jak po pierwszej chemioterapii ja miałam potwornego grzyba w jamie ustnej. Nie mogłam w ogóle nic jeść, przełykać. I kiedy miałam okazję po raz pierwszy zjeść bułkę, ona im po prostu tak smakowała, jakby było to coś, nie wiem, jakiś najbardziej
pożądany. Pan Paweł kiwa głową, widocznie podobne
tak.
doświadczenie.
Ja miałam pomidora właśnie, tak.
więc właśnie, u mnie to było z bułką. Ja też właśnie jak zachorowałam, to byłam już zaręczona. Zachorowałam w styczniu 2008 roku, była postawiona diagnoza. Natomiast na 16 sierpnia mieliśmy zaplanowany ślub i wesele. I tak rozmawiałam też z moim narzeczonym, którego teraz pozdrawiam. Teraz jest już on moim mężem.
I to zupełnie tak... podobna historia jak Kornelia z Pawłem, bo też byli chyba narzeczonymi już, tak?
Tak, natomiast mój mąż, bo pytałam go, może to jakoś tak przełożymy, powiedział, że absolutnie nic nie odkładamy. I Pan Bóg w ogóle wszystko tak jakoś poukładał, że te wszystkie chemioterapie, ja w ogóle zawsze do pana doktora mówiłam, panie doktorze, musimy tutaj się uwijać, bo ja przecież za mąż wychodzę. Jak leżałam w szpitalu, pamiętam, na trzeciej chemioterapii, to robiłam zaproszenia, także każdy dostał inne. Planowałam sobie, jak będzie ubrany kościół. Moje siostry przyszły do szpitala, zmierzyły mnie, wysłały zamówienie na suknię ślubną. Także wszystko po prostu wyglądało, przekroczyło to nawet moje jakieś najśmielsze oczekiwania. Ja sobie nie wymarzyłam nawet, że będzie tak ten dzień wyglądał. W tym dniu czułam się naprawdę rewelacyjnie. A przede wszystkim Rafał, mój mąż, który po prostu on nigdy od mnie nie odstępował, zawsze mnie niezwykle wspierał. Moja mama, siostry, brat, cała rodzina, prawda? Natomiast mój mąż przede wszystkim, wówczas jeszcze mój narzeczony, pamiętam po pierwszej chemioterapii, kiedy zaczęły wychodzić mi włosy, ja zawsze miałam bardzo długie włosy i zresztą mój mąż chyba między innymi dlatego się ze mnie zakochał. I zaczęły wychodzić mi włosy i jako, że moje nazwisko Kaczor, a mąż zawsze sobie żartował, że kaczki to się skubie, więc zawsze przychodził, stawialiśmy kosz na śmieci, on mi tak po prostu wybierał te wypadające włosy. I będę to po prostu pamiętała do końca swoich dni z tego względu, że to jest dla mnie takim też miernikiem tego, że on mnie nigdy nie zostawi. Tak. Niezależnie od tego, czy ja będę piękna, czy ja będę już może mniej piękna, pomarszczona, bardziej schorowana, on będzie zawsze przy mnie. I chciałabym też, żeby on miał tą świadomość, że ja też ze swojej strony zawsze będę trwała przy nim. I to jest też właśnie w taki sposób, że Pan Bóg z jednej strony tutaj dał jakieś cierpienie, prawda? Ale też z drugiej strony postawił na mojej drodze takich ludzi, którzy pomogli mi ten krzyż jakoś nieść. Więc zawsze gdzieś tam na tej swojej drodze spotykałam to jakąś świętą Weronikę, to Szymon z Cyreny jakiś się pojawił, prawda? I to były niejednokrotnie osoby, o których istnieniu też ja jakoś nawet za specjalnie nie wiedziałam. Później gdzieś tam przypadkowo się dowiadywałam, prawda, że tak bardzo poruszył ich mój los, na przykład, że właśnie oddawali krew. że no, modlili się. Jeszcze tutaj była też mowa o wspólnocie. Ja akurat należę, zresztą cała moja rodzina, do rodziny Serca Jezusowego. I tutaj akurat ze strony też tej wspólnoty ogromne wsparcie. Wiele osób się za mnie modliło i ja przede wszystkim bardzo czułam tą modlitwę. Miałam też takie niezwykłe doświadczenie, do którego jeszcze dzisiaj wracam, bo mimo, że już jest 6 lat po przeszczepie, no kobiety też są w o tyle trudnej sytuacji, że wiadomo, są zmiany hormonalne, więc to dochodzenie do zdrowia no, trwa może nawet jeszcze dłużej niż u panów. Ale no właśnie zawsze wracam myślą do takiej jednej sytuacji, kiedy w trakcie przeszczepu leżałam właśnie w izolatce i po tych wszystkich lekach, bo to przez 3 dni miałam po 120 na przykład tabletek do połknięcia, prawda? I po prostu był potworny taki szum w głowie, który było bardzo ciężko znieść, bo to nie dawało ani leżeć, ani siedzieć, ani spać. I tutaj z naszym lubelskim radiem R zawsze o godzinie 18 modliłam się koronką do Miłosierdzia Bożego, bo to jest moja ukochana modlitwa. I po prostu kiedyś już po prostu tak mi no, dało to wszystko w kość, to ciągłe sumienie w tej głowie, że no, już tak własnymi słowami modliłam się do Jezusa, że błagam Cię, chociaż na chwileczkę zabierz ten szum, ten potworny taki hałas. I w jednym momencie zrobiło się cicho, po prostu tak totalne cicho, że po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Później to wszystko wróciło, ale jak gdyby tym jednym momentem Pan Bóg dał mi do zrozumienia, prawda, że jest cały czas przy mnie.
Dziękujemy Pani Aniu bardzo serdecznie za to świadectwo, bo następni radiosłuchacze chcą się dotelefonować. Bardzo dziękujemy, tutaj nie ma co komentować, chyba że Pan Paweł chciałby coś do Pani Ani powiedzieć.
Ja się całkowicie zgadzam, tak.
Więc podobne doświadczenie.
Podobne, ale oczywiście Pani tam miała wiele, powiedzmy, gorszą sytuację niż ja, bo ja naprawdę w tempie ekspresowym się wyleczyłem z tej choroby.
No tak, ale to wsparcie ze strony narzeczonej i tak dalej.
Tak, dokładnie, to się pokrywa.
To, więc, tak. Chciałam powtórzyć telefony, ale pewnie Państwo znają 655-23-56. Czy jest telefon? Jeżeli jest, to odbieramy. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa w studiu i słuchaczy. Tutaj
Pana
mówi Leszek z Wrocławia.
Witamy.
Ja nie będę długo zabierał czasu na antenie, ale chciałem takie dwie sprawy krótko powiedzieć. Pierwsza rzecz, to dziękuję panu Pawłowi, że tak ciekawie nam tu opowiedział tą swoją historię i myślę, że to będzie takie bardzo i optymistyczne. Warto to zapamiętać, żebyśmy to wszyscy zapamiętali, że gdyby się no, przytrafiło komuś, że prawda, dowie się, że będzie miał taką czy inną chorobę, żeby nie podchodzić do tego jakoś tak krańcowo czy pesymistycznie. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, jak pan wspomniał na początku, że pan prowadził przecież taki zdrowy styl życia, że pan biegał, zresztą kolega też biegał i też zachorował. I mówił pan właśnie w takim tonie, że no właściwie nie wiadomo dlaczego. Natomiast ponieważ państwo chyba są z Bydgoszczy, więc to jest dość duże miasto i chcę tutaj powiedzieć taką rzecz i warto też to wiedzieć, zwłaszcza teraz w tej sytuacji naszego kraju. Otóż o co chodzi, że samo bieganie to właściwie nic nie daje, jeżeli jest w takich niekorzystnych warunkach, jak na przykład duże miasto, zwłaszcza jesienią czy zimą, kiedy po prostu wyziewy z komina i w tych wyziewach jest wiele substancji rakotwórczych, więc to wręcz nawet takie bieganie może szkodzić, bo tam jest duże pompowanie powietrza w płucach i po prostu jak gdyby te dioksyny i inne
szkodliwe
substancje uderzają.
Tak.
I o co chodzi, kończąc ostatnie zdanie, no, że po prostu w tej sytuacji, jaka jest w naszym kraju, w ogóle nie tylko ze stanem środowiska, jak są prognozy, że coraz więcej będzie zachorowań na choroby nowotworowe, a wziąwszy również pod uwagę sytuację służby zdrowia czy ochrony zdrowia, to pamiętajmy, że ta profilaktyka jest ogromnie ważna, więc to nie jest takie...
To gdzie by pan proponował, co by pan proponował wobec tego w ramach profilaktyki? Nie biegać?
No więc profilaktyka, czyli jak na przykład, zresztą mamy nawet w Radiu Maria co jakiś czas audycję, gdzie jest poruszane na przykład, jak się zdrowo żywić, jak na różne inne rzeczy zwracać uwagę. Tak jak na przykład ja tu powiedziałam o tym bieganiu. Jeżeli czujemy, że w powietrzu to powietrze nie jest świeże, to nie biegać wtedy, no bo po prostu my wpompowujemy w swój organizm substancje rakotwórcze. Tak. No to bieganie jest zawsze zdrowe, jeśli jest na przykład w lesie.
No to właśnie
ale
to
puenta. Nie będę już teraz przedłużał, bo wiadomo o co chodzi.
Tak,
no,
cała oczywiście, że tak.
To jest ogromnie ważna dla nas.
Tak, tylko
dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Myślę, że pan ważną sprawę poruszył.
Ja
zanieczyszczenie
mogę tak
środowiska. Panie Pawle?
Ja mogę dodać tylko, że jak właśnie byłem w szpitalu, to dowiedziałem się, że Bydgoszcz jest jedną właśnie z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. No ale jak biegałem, to głównie na Fordonia, to podobno jest ludzie myślą, że to jest wieś, więc las, więc te klimaty, więc nie wiem, no, chyba oddychałem zdrowym powietrzem.
No tak, tylko to dobrze, że pan też powiedział o w ogóle zdrowym trybie życia, typu odżywianie się i tak dalej, tak? To tak, oczywiście, że tak. No ale niestety, no jakie mamy wyjście? Żyjemy to ja, tak, proszę.
No ja jeszcze dodam może właśnie, że przy tej chorobie jednak najbardziej człowiek dostają mięśnie, więc jeśli ktoś na przykład dużo uprawia sportu, właśnie biega albo coś, to potem pomaga w tym chorobie, bo głównie właśnie człowiek najbardziej traci na tej tkance mięśniowej, powiedzmy, przy tej chorobie i schodzenie z jakiegoś wysokiego pułapu na niski, albo to jest zawsze chyba lepiej niż niskiego na jeszcze niższy, co nie? Więc jak ja miałem problemy z tym chodzeniem, to naprawdę potem, jeśli człowiek nie uprawia tego sportu przed tą chorobą, to może być naprawdę trochę jeszcze gorzej, co nie?
Tak. Dziękuję bardzo. Już zakończymy naszą audycję. Mamy około 3 minut do zakończenia. Bardzo wam dziękuję, panie Pawle, pani Cornelio, Ewo, za obecność dzisiaj. Całe szczęście, że nie było pytań ściśle medycznych.
Czy tak człowiek już opukał w tym wszystkim, jak tam
no
był.
Pan pewnie specjalista.
Jak się tam nasłuchałem, to już naprawdę rozumiem. Trochę już tam już...
Ale ja, tu pani Ania z Lublina, która właśnie mówiła o tym zaufaniu Panu Bogu, o tym, czy któraś inna pani, która tak mówiła o tym godzeniu się. Zawsze myślę, że jak to jest, że ktoś otrzymuje taką łaskę, że jakoś umie godzić się z tym, co go dotyka, te bóle, które życiowe dotykają, a są osoby przecież równie szlachetne, dobre, refleksyjne, których jednak cierpienie powiem tak potocznie, przygważdża do ziemi, prawda? Jaka to jest wielka łaska, żeby mieć to poczucie, że jestem gdzieś tam w rękach Pana Boga, nie?
Znaczy chyba tutaj generalnie to jest wiara. Wiara jednak no, dużo daje, no mówią, wiara czyni cuda, ale rzeczywiście jak człowiek jest wierzący, to jednak mimo wszystko jest mu lżej.
Tak, ale znasz, Ewo, świadomość. Na pewno też osoby wierzące,
tak, znam,
które,
tak.
które są jakoś tak niezadowolone z
tak.
życia. W ogóle nawet nie tyle, że chorują, ale mają jakieś problemy życiowe i wiecznie utyskujące
tak,
i tak,
tak
dalej. Ja tutaj nie dokonuję oceny tych osób. Raczej przeważnie myślę, jak to jest i no, czemu to tak jest, że jedni mają więcej tej siły takiej, żeby z życiem się mierzyć. Prawda? Bo każdy się z życiem mierzy. Każdy.
Oczywiście.
Prawda?
No, dokładnie.
Większy lub mniejszy sposób. A innych życie rzeczywiście przytłacza, mówiąc najogólniej. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o życiu po przeszczepie, czy życiu z chorobą, która się nazywa białaczka. Z nasz goście z Bydgoszczy, pan Paweł Powalisz, żona pana Pawła Kornelia Powalisz i Ewa Klawińska, teściowa, mama Kornelii. Dziękuję bardzo, że zechcieliście przyjechać. I takie piękne świadectwo. Myślę, że przed świętami to też ważne, żeby powiedzieć o tym, jak sobie radzić. Bo to troszeczkę w tym było, co pan Paweł mówił. No i dodatkowo świadectwo tak młodego człowieka to też jest ważne. A za tydzień zapraszam na spotkanie z księdzem doktorem Wojciechem Bartoszkiem, który jest redaktorem naczelnym Apostolstwa Chorych. Tak może zastanowimy się nad przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia, tego cudu Bożego Narodzenia w kontekście naszego życia, tych trudów różnych, które nas spotykają. Dziękuję bardzo jeszcze raz moim gościom. Dziękuję radiosłuchaczom za słuchanie audycji, tym, którzy włączyli się w audycję, szczególnie i ojcu Januszowi za towarzyszenie nam. Żegna się do usłyszenia za tydzień. Barbara Momot.